Rozwiązywanie konfliktu. Temat dzisiejszego kazania. Konflikty występują w życiu każdego z nas. Są w rodzinie, między mężem i żoną, między rodzicami i dziećmi, między dziećmi, między sobą. Wczoraj rozmawiałem z moim synem, z rodziną i widziałem, jak dzieci między sobą kłócą się. A więc konflikty są w pracy, w polityce i w kościele. Konflikty są częścią naszego życia. Z jakiego powodu powstaną? Czy da się uniknąć konfliktu? Co możemy uczynić, aby rozwiązać konflikty? Jaka jest odpowiedzialność nasza, odpowiedzialność każdego z nas, jeśli jesteśmy w konflikcie z kimkolwiek? Jaka jest nasza odpowiedzialność? Jaka jest Boża rola w rozwiązaniu konfliktu? Na te inne pytania Słowa Boże na dzisiaj daje nam odpowiedź. Powstańmy i posłuchajmy Słowa Boże. Z Księgi Rodzajów, 16 rozdział, od 1 do 16.
Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: ponieważ Pan zamknął mi łono, aby mnie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kananie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś, czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj: przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak uznasz za słuszne, za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł Pana rzekł do niej: wróć do twojej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł Pana oznajmił: rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił: jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmail, bo usłyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. Będzie on jak dziki osioł, będzie walczył ze wszystkimi, a wszyscy z nim. Będzie utrapieniem wszystkich swoich braci. Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej: ty jesteś Bogiem, który mnie widzi, bo mówiła: wszak widziałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego tę studnię nazwała studnią żyjącego. Lachaj Roy, który widzi mnie, jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesz i Beret. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła Izmaela.
Oto Słowo Boże, prawdziwe, nieumilne i bezmądre. Módlmy się. Łaskawy Ojcze nasz, dziękujemy Ci, że dałeś nam Słowo. Prawdziwe Słowo. Pochodzi od Ciebie. Prosimy, aby Twój Duch Święty napełnił nas, szczególnie mnie, kiedy będę wyjaśniał to Słowo. Proszę to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. pierwszej części tego tematu rozmawiałem i mówiłem na temat roli Sary i roli Abrahama w tym konflikcie. Dzisiaj chciałbym podkreślić, jaką rolę odgrała Hagar w tym konflikcie. Również chciałbym podkreślić, jakie wskazówki Bóg dał, aby rozwiązać ten konflikt. Najpierw chciałbym dla tych, którzy nie byli z nami, powtórzyć kilka faktów z poprzedniego kazania. Pan Bóg obiecał Abrahamowi i Sary potomstwo w ziemi Kanaan. Po tej obietnicy minęło okres czasu, prawie 10 lat. Nic się nie stało. Nie mieli potomstwa. Z upływem czasu Abraham i Sara zaczęli wątpić, czy naprawdę Bóg obiecał nam, że da nam potomstwo. Musimy pamiętać, że Abraham miał, ile lat miał? 85 lat i Sara miała 75 lat. No mają prawo wątpić, bo nikt w tym wieku nie mają potomstwa. I gdybyśmy tak samo otrzymali obietnicę od Pana Boga, każdy z nas mógł powiedzieć, jak to jest możliwe. Człowiek w 85 roku życia i kobieta, żona jest w 75 roku, możemy mieć dzieci. Coś nie tak. A więc Sara, wątpiąc, że to nie jest możliwe po ludzku, wpadła na pomysł, który pochodzi od tamtej kultury. Pomysł polega na tym, że jej służebnica Hagar jest młoda. Jeśli ja daję Abrahamowi moją służebnicę, to wtedy dziecko narodzone ze służący, z niewolnicy, staje się jej dziecko. Tak było prawo w tamtych czasach, takie były zwyczaje. I dlatego pewnego dnia przyszła do Abrahama i mówiła: Abrahamie, wiemy, że Pan Bóg chyba zapomniał o nas gdzieś daleko od nas. Proszę, daj Tobie moje służebnice, abyś była Twoją żoną i dziecko z niej będzie naszym wspólnym dzieckiem. Sara pragnęła zaspokoić swoje pragnienia. Chciała mieć potomstwo. I co czyniła? Postępowała zgodnie z obyczajami, z prawem w tamtym czasie. Zaczęła stosować ludzkie metody. Skorzystała z prawa. Nie czekała na Boże rozwiązanie. Odeszła od Bożej drogi i w konsekwencji powstała, ona cierpiała i nastąpił wielki konflikt w domu Abrahama. Odejście od Boga, od Jego drogi, lekceważenie Boga i Jego obietnice sprawiło, że Hagar była przyczyną wielkiego konfliktu, który trwa do dnia dzisiejszego między Żydami i Arabami. Ismael jest praojcem Arabów, Izaak jest praojcem Żydów. Ten konflikt, który rozpoczął w domu Abrahama, trwa aż do dnia dzisiejszego. Jaka rola Abraham miał? Abraham popełnił, możemy powiedzieć, dwa błędy. Pierwszy błąd, który Abraham popełnił, oddał ster, kierownicę rodziny, w ręce Sary. Ona decydowała. On tylko machał głową. Dobrze, dobrze. Tak jest. Pierwszy krok, pierwszy błąd Abrahama, że oddał, że ona, niech ona decyduje. I to jest błąd wielu, wielu rodzinach, że mąż oddaje ster, odpowiedzialność w rękach żony, ucieka od odpowiedzialności. I Bóg postawi, że mężczyzna jest głową domu. On musi podjąć decyzję. Jeśli oddaje ster swojej żony, to wtedy jest, szkodzi siebie i całą rodzinę. Tak jak w tym wypadku. I Abraham nie pytał Pana Boga. To jest drugi błąd Abrahama, że on nie pytał Pana Boga. Nie pytał, jakie konsekwencje będzie, że będzie miał drugą żonę. Pomyślał, że nie będzie konfliktów rodziny, skoro to jest propozycja Sary, a nie moja propozycja. A więc Sara nie będzie zazdrosna, że ja mam drugą żonę. I niestety powstał konflikt. I teraz jaka jest rola Hagar w tym konflikcie? Czytamy czwarty werset.
Do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią.
Hagar zaczęła, widząc, że jest brzemienna, lekceważyć Sarę. Prawdopodobnie nie wykonała jej polecenia. Chodziła w ciąży i wyobrażam sobie, że chodziła, Sara mówi jej, aby coś robiła. Ona pokazała, że jest w ciąży, to nie będzie nic robiła. Rób to sama. Mogła tak powiedzieć. Jestem w ciąży, widzisz? Ja nie chcę szkodzić dziecka. To jest ciężka robota, rób to sama. Albo mogła powiedzieć, słuchaj, widzisz, że jestem błogosławioną żoną. Lepiej od ciebie dam Abrahamowi potomka. Idź porozmawiaj z twoim mężem. Ja nie mogę to zrobić, nie chcę to zrobić. I mogła powiedzieć wiele spraw. Wtedy Sara co czyniła? Poszła do swojego męża, do Abrahama i oskarżyła go, że on jest winien tego, że Hagar lekceważy ją. Musimy powiedzieć, że Hagar stała się narzędziem w rękach Boga, aby prowadzić Sarę i Abraham do upamiętania, że oni nie ufali Bogu. A więc Hagar stała się narzędziem. Jeśli człowiek oddala się od Boga, Pan Bóg może używać różne narzędzie, aby nas prowadzić do Boga z powrotem. Tak jak wiemy, że kiedy Dawid popełnił grzech i konsekwencje grzechu Dawida, że Dawid cierpiał. Że jego syn, który był urodzony z Batszebą, umarł. Jego syn Absalom zbuntował przeciwko niemu i nastąpiła wojna domowa. A więc Dawid cierpiał z tego powodu, że nie był posłuszny Bogu. Dawid upamiętał się, wiemy. Wyznał swój grzech. zostało mu przebaczone i powrócił do wspólnoty z Bogiem. Tak samo w życiu Sara i Abraham Hagar stała się narzędziem, aby oni mogli pojednać się z Bogiem, wyznać swój grzech i wracać do wspólnoty z Bogiem. Sara, wiemy, że w szóstym wersecie, że Sara upokorzyła Hagar. Traktowała ją jak niewolnica, a nie jako żona swojego męża. Zmuszała ją do ciężkiej pracy, mimo tego, że była w ciąży. Hagar nie mogła znieść takie upokorzenie. Uciekła z domu. Są dwa reakcje na pojawienie się konflikt. Pierwsza reakcja jest ucieczka. Ludzie korzystają z tego sposobu, a kiedy są bardziej zainteresowani unikaniem konfliktu niż jego rozwiązaniem. Uciekają, nie chcą mieć konflikt, nie chcą rozwiązać ten konflikt, uciekają. Ucieczka może być opuszczenia domu, tak jak czyniła Hagar. Może nią być również zerwania relacji, rezygnacja z pracy, może być też rozwód, jeśli w rodzinie nie ma, jest konflikt, nie ma, jest rozwód. Jeśli w kościele powstaje konflikt, to taka osoba ucieka i szuka innej parafii, innego kościoła. Ucieczka. Ucieczka jest złym sposobem rozwiązywania konfliktu. Daje tylko tymczasowy ulgę, ale sprawia, że konflikt staje się coraz gorszy. Hagar uciekła z domu, uciekła do swojego męża, szukając szczęścia gdzie indziej. Duma Hagar nie pozwoliła, aby ona rozwiązała ten konflikt. Uciekła. Drugim sposobem rozwiązania konfliktu jest atak na drugą osobę, na drugą stronę. Ludzie korzystają z tego sposobu, kiedy są bardziej zainteresowani wygrywaniem konfliktu niż utrzymaniem relacji. Relacja dla nich nie jest istotna. Najważniejsze dla nich, że wygrywają konflikt. Właśnie Sara była przykładem. Atakowała Hagar. Również atakowała swojego męża, Abraham. Kiedy mówiła mu, przez ciebie doznaję zniewagi. W tej sytuacji ona wygrała konflikt, ale straciła relację z Hagar i straciła relację z Abrahamem. Może z Abrahamem pojednało się, ale będziemy zobaczyć to dalej. Też w jaki sposób Bóg rozwiązał ten konflikt. Boża interwencja. Bóg interweniował w tej sytuacji. Bóg nie jest gdzieś daleko, tylko Bóg widzi każdą sytuację. I Bóg interweniował. Posłuchajmy w siódmym wersecie.
Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur.
Anioł Pański, to jest tytuł. Wiele razy widzimy go w Starym Testamencie. Wielu teologów są przekonani, że to był Chrystus przed wcieleniem. Bóg Syn wziął inicjatywę. Znalazł Hagar na pustyni, użył wody. Chrystus Pan znalazł Samarytankę. Pamiętamy w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale. Znalazł Samarytankę u studni Jakuba. Tak samo w Starym Testamencie znalazł Hagar przy studni. Bóg, Chrystus Pan, szukał Hagar i szukał Samarytankę. On brał inicjatywę. Chciał ich uratować. Dać im poznanie prawdy i sens życia i dać im zbawienia. Również widzimy, że Pan Bóg pozwolił, aby Hagar cierpiała przez jakiś czas. Hagar wędrowała na pustynię i Pan Bóg pozwolił. Nie od razu przyszedł do niej, bo Bóg chciał, aby ona widziała, jakie skutki ucieczka z domu, ucieczka z konfliktu. Chciała, aby ona doświadczyła, jakie są negatywne skutki ucieczka od konfliktu, nierozwiązany konfliktu. Siedziała przy studni. Oto Bóg przychodzi do niej. Zmęczona. Prawdopodobnie żałowała. Po co uciekła z domu? I Bóg mówi, zadają dwa pytania. Skąd przyszłaś? Hagar, skąd przyszłaś? Oczywiście Pan Bóg wiedział, skąd ona przyszła. Przez Ojciec Wszechmogący, Wszechwiedzący. Wiedział. Ale dlaczego dał ją takie pytanie? Skąd przyszłaś? Bo chciał, aby ona zastanowiła się nad tą sytuacją. Skąd przyszłaś? Hagar? Szczerze odpowiedziała, uciekłem od mojej pani Sary. Hagar nie starała się usprawiedliwić, że Sara jest taka i owaka. Przyznała się, uznała swoją winę. Uciekłam od mojej pani. Ona jest moją władzą. Uciekłam od niej. Uznała swoją winę i to jest pierwszy krok ku pojednania i rozwiązania konfliktu. Jeśli człowiek nie widzi swojej winy, w każdym konflikcie są obie strony są winne. Może jedna strona, może winna jest 70%, a druga 30%, może 80% jedna strona, a druga 20%, albo może 90% jednej strony, a druga jest 10%. Ale zawsze jest wina po obie strony. Jeśli człowiek nie widzi swojej winy, nie ma rozwiązania konfliktu. Na drugie pytanie, dokąd idziesz? Hagar. Hagar nie odpowiedziała na to pytanie, bo faktycznie nie widziała, gdzie idzie. Wędrowała w pustyni, nie widziała, gdzie idzie. Nie odpowiadała na to pytanie. I to jest ludzie, którzy są poza wolą Bożą. Idą w życiu, nie wiedzą dokąd idą. Nie mają celu. Tak jak Hagar nie miał celu. Nie miała celu w tej ucieczce. I tutaj widzimy w 11 wersecie, gdzie Bóg widział potrzeby Hagar. Przeczytam, słyszał Pan, gdy byłeś upokorzona. Bóg widział potrzeby Hagar, jej trudną sytuację. Bóg mógł powiedzieć tak, Hagar, Słyszałam Twój płacz. Byłaś upokorzona. Twoje łzy dotarły do mnie. Tak samo jak Twoja modlitwa. Bóg widział potrzeby i łzy Hagar. Widział jej cierpienie. Tak samo Bóg widzi nasze łzy, nasze cierpienie i nasz problem. Bóg nie tylko widział cierpienie Hagar, również wskazał drogę, jak ma rozwiązać swój problem. Co ona ma czynić? Czytamy w 9 wersecie. Posłuchajmy.
Wtedy anioł Pana rzekł do niej: wróć do swojej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę.
Wróć do domu. Ucieczka od konfliktu nic ci nie da. Wróć do domu. Pokornie poddaj się pod jej władzą. To jest jedyny sposób, abyś mogła doświadczyć pokój i radości. Ucieczka nic tobie nie pomoże. Kluczem do rozwiązania konfliktu jest pokora. Jeśli człowiek nie ma pokory, konflikt pozostaje aż do śmierci. Jest w przysłowie polskie: pokornie ciele, dwie matki z się. Pokora wynagradza pokornego. Bracia i siostry, jeśli chcesz rozwiązać konflikt, gdziekolwiek, w pracy, w domu, gdziekolwiek, pokora jest potrzebna, aby ten konflikt został rozwiązany. Bóg nie tylko wskazał drogę, jak ma Hagar rozwiązać konflikt, zachęcał ją. Mówi jej: wróć do domu, pokornie poddaj, ale Pan Bóg jest wspaniałym Bogiem. Zachęcał ją. Nie tylko wskazał drogę, ale dał ją obietnicę. Posłuchajmy w 10 wersecie.
Rozmnożę Twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć.
Wróć do domu, poddaj się, ale ja będę Ciebie błogosławił. Otrzymasz błogosławieństwa moje, otrzymasz błogosławieństwa ojca dziecka, błogosławieństwa Abrahama. Hagar postąpiła tak, jak anioł pański wskazał ją. Poddała się jej władzy, władzy Sary, wróciła do domu, pojednała się z Sarą, pojednała się z Abrahamem, prawdopodobnie przeprosiła. I nastąpiło pojednanie, happy end. I Abraham, jak Hagar rodziła syna, nazwał go, dał mu nazwę, publicznie, to znaczy akceptował go jako swojego syna. W rodzinie nastąpił pokój i mogli doświadczać radość i pokój w Duchu Świętym. Chciałbym na zakończenie podkreślić pewnych pobożność albo pobożne refleksje Hagar. W 13 wersecie czytamy tak.
Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi, bo mówiła: wszak widziałam tutaj tego, który mnie widzi.
Hagar w ten sposób chwaliła Boże imię. Podkreślała jeden z jego atrybutów. Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Ty jesteś Bogiem, który jest wszechwiedzący. świadomość, że Bóg widział ją, pozostało w jej sercu na zawsze. Psalmista Dawid mówi tak, posłuchajmy.
Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.
Bracia i siostry, to słowo są zachęta dla nas i nasza świadomość, że Pan Bóg widzi wszystko, słyszy wszystko, co mówimy, widzi wszystko, co robimy. Ta świadomość, że Bóg jest wszechwiedzący, nic nie możemy ukryć przed Nim. Pomoże nam żyć w bojaźni przed Bogiem. Jeśli ktoś mówi, że Bóg nie widzi, to niestety jego życie będzie w ciemności, ale Bóg widzi to. Bóg widzi każdy szczegół w naszym życiu. Dlatego ten aspekt widzenia, być przekonani, że Bóg wszystko widzi, prowadzi nas do bogobojnego życia. Hagar nazwała studnię na pamiątkę spotkanie z Bogiem. W 14 wersecie czytamy.
Dlatego tę studnię nazwała studnią żyjącego, Lachaj Woj, który widzi mnie.
Hagar na pamiątkę spotkanie z Bogiem nazwała tę studnię Lachaj Woj, który widzi mnie, Bóg, który widzi mnie, Lachaj Bóg. Postawiła pamiątkę, pomnik jej spotkania z Bogiem. Jakub, jak znamy w Księgi Rodzaju, również postawił pomnik i dał temu miejsce nazwę Betel. Mojżesz miał miejsce na górze Horeb, gdzie Bóg spotkał się z nim przy płonącym krzaku. Apostoł Paweł miał miejsce, gdzie spotkał się z Bogiem, z Chrystusem, na drodze do Damaszku. Moja żona Stenia też ma miejsce, gdzie spotkała się z Bogiem. Właśnie tutaj, za Chrystusem. Kiedy ona, Stenia, ile miałeś lat? 14, 15 lat. Do tego miejsca spotkała się z Bogiem. Wyznała, że ona jest grzeszna i potrzebuje zbawienia. Potrzebuje Chrystusa. To jest pamiątka, pomnik jej spotkania z Bogiem. Ja również, bracia i siostry, mam miejsce, gdzie spotkałem się z Bogiem. Kiedy uklękłem, to było w Syrii, w miejscowości Dara, o 3 w nocy. Uklękłem się w łóżku i oddałem moje życie Chrystusowi. Wyznałem, że jestem grzeszny. Powiedziałem, Panie Jezu, uznaj, że jestem grzeszny, przebacz mi. Chcę od tego momentu, abyś Ty był moim Panem i moim Zbawicielem. Nie wiem, czy to miejsce jeszcze nadal, ale wiem, gdzie ta ulica jest, gdzie tam jest, jeśli Bóg pozwoli. I tam pojadę do Syrii. Chciałbym odwiedzać to miejsce i dziękować Bogu, że spotkałem się z Nim tam, w tym miejscu. Przyjacielu, bracia i siostry, pytanie, które chcę zadać Tobie dzisiaj. Czy masz studnię? Miejsce, gdzie spotkałeś się z Bogiem. Czy masz to miejsce, tak jak Hagar miało miejsce, tak jak Mojżesz miał miejsce, tak jak Jakub miał miejsce, tak jak inni mieli miejsce. Czy ty masz miejsce, gdzie spotkałeś się z Bogiem? Oddałeś swoje życie. Jeśli nie masz tego miejsca, może dzisiaj, w tym budynku kościoła, pojednę się z Bogiem i powiedziesz: Panie Boże Wszechmogący, Ty widzisz mnie, widzisz każdy mój grzech, ale uznajesz, że Chrystus umarł na krzyżu zamiast mnie. Od tego momentu chcę żyć dla Ciebie, dla Twojej chwały. I to miejsce staje się pomnikiem Twoje pojednanie z Bogiem. Moja modlitwa, aby każdy z nas mógł pojednać się z Bogiem, bo przez to wszyscy będziemy razem w niebie.